Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę kontynuował prezentowanie Państwu bardzo ważnego i moim zdaniem rozsądnego, bardzo ciekawego, a bardzo wyważonego, co najistotniejsze, tekstu pana Tomasza Okrasy z Uniwersytetu Śląskiego, a tekstu o wojna chińsko-indyjska w 1968 roku w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej. Otóż kolejny podtytuł, już niekoniecznie związany bezpośrednio z tym artykułem, bo tamtą część w zasadzie wyczerpał ten pan. Kolejny podtytuł tego artykułu, jednak mimo wszystko tego samego artykułu, to wybrane aspekty współczesnej polityki HRL w kontekście strategii wobec sporu granicznego z Chinami. Wokół. Cytuję. Będąc świadomym, że poszukiwanie analogii między sytuacjami, które dzieli kilkadziesiąt lat, jest przedsięwzięciem ryzykownym, uważam, iż w tym wypadku warto taką próbę podjąć. Skłania ku temu również przyjęte na początku założenie, że pewne prawidła są elementem stałym dla polityki chińskiej w przeciągu nawet nie setek, a tysięcy lat. Co staram się zilustrować poprzez wcześniejsze odniesienia do zaleceń ze starożytnych traktatów. Współczesne postępowanie władz HRL w wielu sytuacjach na arenie międzynarodowej, szczególnie od momentu objęcia przewodnictwa partii państwa przez Xi Jinpinga i jego ekipę, określa się często jako nacechowane większą agresywnością, czy też asertywnością, niż to miało miejsce w poprzednich latach. Pojawiają się analizy głoszące, że Chiny wręcz dążą do wojny, postępując nieracjonalnie w cudzysłowie. Szczególnie gdy mowa o sporach terytorialnych na Morzu Południowochińskim, konieczna jest budowa koalicji państw, które sprzeciwią się im, czy też będzie równoważyła ambicje państwa środka. Na ile podobne twierdzenia znajdą uzasadnienie w rzeczywistej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie nie jest celem niniejszego artykułu, jednak dla klarowności wywodu wydaje się zasadne, by w kilku punktach odnieść się do międzynarodowej percepcji Chin, a zwłaszcza tak zwanego chińskiego zagrożenia. Po pierwsze, polityka chińska jest prowadzona w duchu twardego realizmu politycznego. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę potęgę tego państwa, będącego już dziś mocarstwem ponadregionalnym, a aspirującego w przyszłości do roli mocarstwa globalnego. Ergo, mogącego występować w relacjach ze zdecydowaną większością partnerów z pozycji siły. Warto też pamiętać, że przywoływany wielokrotnie Sun Qi jest uznawany za prekursora właśnie realistycznej perspektywy analizy rzeczywistości politycznej. 2. Kategoria działania moralnego w chińskiej polityce ma adekwatne znaczenie do kategorii moralności w każdej polityce prowadzonej zgodnie z założeniami realizmu. Tu ponadto przefiltrowane jest przez specyficzny dla Chin i często niezrozumiały na Zachodzie system wartości. Zapewne każdy z chińskich przywódców podpisałby się pod słowami Mao, który nawiązując do jednej z historii z dziejów państwa środka stwierdził: my nie jesteśmy książę Song. I tutaj jest odniesienie. Przeczytam Państwu odniesienie. W roku 638, przed naszą erą, książę Xiang Song miał przed sobą wojska Chu przeprawiające się przez rzekę Hong. Dwukrotnie przynaglano go do ataku, kiedy były na środku rzeki, kiedy ją przekroczyły, ale jeszcze nie stanęły w szyku. Odpowiadał: mędrzec nie miażdży słabych. Po czym przegrał bitwę i sam został ranny. To jest odniesienie do tego, co tutaj powiedział Mao. My nie jesteśmy książę Song. Chińczycy, co zostało wcześniej wspomniane, mają inną niż ludzie na Zachodzie percepcję czasu, zachowując relatywnie świeżą pamięć o wydarzeniach nieco bardzo, bardzo odległych. Szczególnie zaś w historii Chin pamiętany jest okres zapoczątkowany w latach 40. XIX wieku, określany jako 100 lat hańby i upokorzenia. I tutaj jest znowu odniesienie, ale tu podejrzewam, że. O. Nic ciekawego. Więc ze względu na ówczesną słabość państwa wykorzystywano bezwzględnie przez mocarstwa zachodnie i Japonię. Mieszkańcy Herald pamiętają też, że w 1880 roku i kraj wytwarzał 1/3 światowej produkcji przemysłowej, więc trwającą od 70 lat prosperity traktują jako powrót do stanu normalnego. No, 70 lat prosperity. Nie wiem, skąd ten pan to wziął, ale chyba się pomylił po prostu. A po kolejne, po trzecie, czy czwarte. Choć wiele analiz dotyczących postępowania chińskich władz na arenie międzynarodowej celnie punktuje przykłady działań, które z perspektywy wartości głoszonych przez ONZ są nacechowane kontrowersjami, to wydaje się, że niekiedy stanowisko Pekinu jest krytykowane z samego założenia, bez wnikania w szczegóły. Tak, oczywiście, że tak, to się z nim zgadza. Można to odnieść na przykład do sporów chińsko-japońskich związanych z trudnymi dziejami, wspólnymi dziełami, w których często to Japończycy są stroną fałszującą historię, czy traktującą ją w sposób, który w Europie uznawany byłby za niewyobrażalny. Można bowiem domniemywać, że polityk niemiecki, który oddałby cześć hitlerowskim zbrojeniarzom wojennym, byłby wyklęty ze sfery publicznej, podczas gdy w Japonii podobne działania przysparzają decydentom politycznym popularności. Wracając do głównego wątku rozważań, warto odnieść się do kilku sytuacji na arenie międzynarodowej, w których można odnaleźć przykłady zastosowania chińskiej strategii omówione wcześniej w kontekście relacji Chińskiej Republiki Ludowej z Republiką Indii. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się wywołujący w ostatnich miesiącach prawdopodobnie największe emocje sporowi o archipelag Wysp Pratnej i Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim, który HRL wespół z Wietnamem toczą, z Tajwanem, przepraszam, toczą z Wietnamem, Filipinami, Malezją i Brunei. Stanowcze działania Chin na rzeczonym akwenie, podejmowane szczególnie intensywnie na początku kadencji Xi Jinpinga, można interpretować podobnie do działań w konflikcie terytorialnym z New Delhi. Również tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z uderzeniem w strategię przeciwnika, czyli sabotowaniem dążeń antagonistów, by spór został rozstrzygnięty przez odpowiednie organy sądowe bądź też na forum multilateralnym. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieliście. Powtórę, Chińczycy starają się osłabić sojusze rywali, co widać chociażby na przykładzie rozbicia jedności ASEAN-u. W omawianej sprawie przez złączoną sojuszem z Pekinem Kambodżą, czy też ponawiane wyzwania kierowane do Stanów Zjednoczonych, by te nie ingerowały w konflikt, który ich nie dotyczy. Na trzecim miejscu dopiero, według Sun Tzu, stoi rozbicie armii wroga, co wykonać należy szybko, gdy pozostałe możliwości się wyczerpały. Nie wydaje się, by HRL zdecydowała się na użycie siły zbrojnej na szeroką skalę, podobnie zresztą jak w przypadku wysp Senkaku Diawoju, o które spór toczony jest Japonią. Choć dalszych prowokacji militarnych czy ograniczonych krótkotrwałych działań wojskowych nie sposób wykluczyć. Należy zwrócić uwagę również i na inne podobieństwa do wydarzeń sprzed ponad pół wieku. Czyli sprawy indyjskie. Podobnie jak w przypadku sporu z Indiami, również i w kontekście Morza Południowochińskiego, Chińczycy praktykują publikowanie map, w których ich postulaty terytorialne są, rzecz jasna, w pełni uszanowane. Jeśli zaś chodzi o rzeczone żądania, to widoczna jest ich ogromna skala, co niekiedy na wzmiankowanych mapach wygląda wręcz absurdalnie. Warto jednak przypomnieć sobie chińskie, podobnie mało uzasadnione roszczenia w stosunku do Arunda Pradesh. Mechanizm wydaje się być ten sam. Przedstawienie pretensji do większej ilości obszarów, by to później w negocjacjach mógł ustąpić w przypadku części z nich. No tutaj to ten pan nie mówi wprost, bo pewnie nigdy nie miał okazji nie miał okazji negocjować, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Tak postępują absolutnie wszyscy. Wszyscy i zawsze. Doskonałą ilustracją, cytuję dalej, doskonałą ilustracją podejścia do polityki zagranicznej w duchu Sun Tzu jest również postawa wobec Tajwanu, wyrażonego przez Pekin za zbuntowaną prowincję. Po kryzysie militarnym w Cieśninie Tajwańskiej, a w 1966 roku Chiny zmieniły swoją politykę wobec wyspy na rzecz akcentowania soft power, co wydaje się przynosić zamierzone efekty. Niezależnie od nastrojów politycznych Tajpej odnoszących się do kwestii zjednoczenia, za każdym kolejnym rokiem mamy do czynienia z coraz większym stopniem integracji gospodarczej wyspy z kontynentem. Muszę doprowadzić... Przepraszam najmocniej. Może to prowadzić do sytuacji, w której Tajwan nie będzie już w stanie samodzielnie funkcjonować w sferze ekonomii, a przez to jego suwerenność polityczna stanie się ułudą. Tym samym zjednoczenie zostanie dokonane w sposób aksamitny. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o relacjach Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską. Niezależnie czy rozpatrujemy je na płaszczyźnie bilateralnej, czy też multilateralnej, w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, również i w tym przypadku rzuca się w oczy postępowanie Chińczyków zgodnie z radami swojego klasykalizmu. Rządzący HRL odnoszą się do Rosji z szacunkiem w sfery symbolicznej, przykładowo oddając jej pierwszeństwo w ramach prac SOW, a zarazem robią swoje, czyli chociażby przez ekspansję gospodarczą zmieniają rosyjskie aktywa na własne w państwach Azji Centralnej. Dodając do różnic w efektywności prowadzenia polityki zagranicznej znaczną dysproporcję w dynamice rozwoju wewnętrznego, nie można dziwić, że pogłębia się zjawisko rosnącej na korzyść Chin asymetrii we wzajemnych stosunkach, czego najlepszym przykładem jest podejście Kremla do Pekinu w roli petenta w kontekście gazociągu Siła Syberii. Rosja mogłaby odwrócić ten proces poprzez ścisłejsze związanie się z Zachodem, na co wszakże w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie się nie zanosi. Są one zresztą bardzo korzystne dla państwa środka, bowiem rosyjski imperializm w nowym wydaniu skupia na sobie znaczną część uwagi świata zachodniego, który przez to w mniejszym stopniu koncentruje się na działaniach Chin. Konkludując, wydaje się zasadnym w przypadku Chin jest przyjęcie historycznej perspektywy porównawczej zarówno w gruncie strategii, jak i praktyki w polityce międzynarodowej. Należy się przy tym wystrzegać prostych analogii, gdyż oczywistym jest, że sytuacja na świecie w roku 1962 różni się w fundamentalny sposób od okoliczności zaistniałych w drugiej połowie dekady XXI wieku. Również polityka chińska się zmienia, nie tylko pod wpływem czynników zewnętrznych, ale i determinant krajowych, takich jak chociażby walki frakcyjne w władzie partii, wojska, czy coraz bardziej świadome społeczeństwo, ciągle wszak podatne na rozmaite nastroje z żywiołem nacjonalistycznym na czele. Wydaje się, że Pekin w ostatnim czasie przejawia w relacjach międzynarodowych pewną niecierpliwość, jakby zapominając o przestrodze Deng Xiaopinga, by przekraczając rzeką kroczyć rozważnie, czując kamienie pod stopami. Możliwe jednak, że jest to po prostu konsekwencja tranzycji. Nie, to nie rozumiem tego słowa. Tranzycji władzy w HRL, a nowa ekipa musiała zaprezentować twarde stanowisko z uwagi na konieczność konsolidacji przywództwa. Nie byłby to pierwszy podobny przypadek w historii państwa środka, bo to tu wspomnieć choćby instrumentalne wykorzystanie przez Mao relacji ze Związkiem Radzieckim. Rozłam w świecie komunistycznym na przełomie 50. 60. lat był uwarunkowany w znacznej mierze pragnieniem odbudowy autorytetu przez Mao, który poprzez skupienie wrogości na ZSR chciał zatuszować swoje błędy w polityce wewnętrznej. Niezależnie od tych rozważań, niezmienne pozostają mechanizmy związane z władzą, potęgą czy rozstrzyganiem konfliktów, zwłaszcza w kontekście Chin, określanych jako cywilizacja, która chce stać się państwem. Warto zarazem posłuchać przestrogi Hegla, który twierdzi, że jedyną lekcją płynącą z historii narodu jest to, że narody nigdy nie nauczyły się, nigdy niczego nie nauczyły się z historii. Tak, proszę Państwa, więc ja, co ja mógłbym na ten temat powiedzieć, niewiele już, bo bardzo długo Państwu cytowałem. Ten artykuł moim zdaniem jest bardzo nierówny. Takie odnoszę wrażenie, że jest płytki. Wydaje się być głęboki, ale odnoszę takie wrażenie, że jest płytki. Ja w końcu sporo rzeczy przeczytałem i oglądałem na temat materiałów filmowych, oglądałem na temat właśnie tej wojny. I tak naprawdę w wielu materiałach nieporównanie głębiej przeanalizowana jest ta wojna, więc tutaj niekoniecznie. Aczkolwiek muszę przyznać, że pewne, znaczy jak to zwykle bywa, no, pewne rzeczy mi się podobają w tym artykule, inne mniej, inne w ogóle, niektóre twierdzenia w żadnym przypadku bym się nie podpisał pod nimi, ale podoba mi się to, że ten pan nie podchodzi do to było w 2014 roku napisane. Nie podchodzi do Chińskiej Republiki Ludowej w typowy dla Polaków, dla białych sposób. I to już jest samo w sobie jest rzeczą niezwykle ważną, bo to jest tak rzadkie, no że nie do przecenienia. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.